Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Serdecznie pozdrawiam, drogi radiosłuchacze, w cotygodniowej audycji Głos Krakowa. Przy mikrofonie Franciszek Mróz. Drodzy radiosłuchacze, wprawdzie zakończyły się wakacje, natomiast ruch pielgrzymkowy w polskich sanktuariów jeszcze nie zamiera. W przestrzeń sakralną, w przestrzeń pielgrzymkową Polski pięknie wpisuje się nowy projekt o nazwie Szlak Maryjny Światło ze Wschodu. O tym szlaku maryjnym będę chciał dzisiaj porozmawiać z panią dr Barbarą Munk z Instytutu Międzykulturowego imienia Jana Pawła II w Krakowie.
Witam wszystkich bardzo serdecznie.
Jest z nami również ojciec Krzysztof Chura, kustos Sanktuarium Matki Bożej Kalwaryjskiej i Męki Pańskiej w Kalwarii Pacławskiej.
Pokój i dobro. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy.
Pani doktor, tak wspomniałem, nasza ojczyzna jest na mapie sakralnej, pielgrzymkowej świata takim punktem wyjątkowym ze względu na ilość sanktuariów, ale także ilość szlaków papieskich, szlaków maryjnych, szlaków do grobu świętego Jakuba w Komposteli. Proszę powiedzieć, jaką rolę w tej sieci będzie odgrywał ten nowy szlak, szlak maryjny Światło ze Wschodu?
Z jednej strony możemy powiedzieć, że szlak jest rzeczywiście nową inicjatywą, ale powstał na bazie tego, co już od wieków utrwalone było w tradycji regionów, który ten szlak obejmuje. W związku z powyższym jest łączenie nowego pomysłu, ale z tym, z czym mogliśmy się już spotkać nawet przed wiekami, ponieważ szlak maryjny prowadzi po terenach Polski Południowej i Słowacji, czyli tam, gdzie kult maryjny był bardzo rozwinięty.
Ojcze Kustoszu, sanktuarium w Kalwarii Pacławskiej, nie ukrywam, jest mi tak szczególnie bliskie ze względu na moje pochodzenie właśnie z Podkarpacia, z Przeworska. Moja mamusia wielokrotnie pielgrzymowała tego sanktuarium i to sanktuarium jest najważniejszym sanktuarium na Podkarpaciu i też wydaje mi się, że przez ten fakt, że ten szlak maryjny pojawił się w też przestrzeni tego sanktuarium, podniesie tutaj dodatkowo jeszcze rangę, już dużą rangę tego sanktuarium wyjątkowego.
Sanktuarium w Kalwarii Pacławskiej jest nazwane przez naszego arcybiskupa Adama Szala Jasną Górą Podkarpacia, ponieważ swoim zasięgiem obejmuje nie tylko też, możemy powiedzieć, tutaj te tereny południowo-wschodnie, pielgrzymują do nas pielgrzymi z całej Polski praktycznie, a od 1992 roku również ruch pielgrzymkowy odnowił się za wschodniej granicy. Pielgrzymują nasi rodacy z Mościsk, z okolic Mościsk, także i z okolic Lwowa. Dwie duże grupy przybywają na uczytości odpustowe za wschodniej granicy. Także i z południowej części Europy, za południowej granicy, ze Słowacji i z Węgier też przybywają do nas pielgrzymi.
Ojcze, i to sanktuarium jest szczególnym miejscem, ponieważ łączy kult Męki Pańskiej, Kalwaria wybudowana w XVII wieku, i kult obrazu Matki Bożej Kalwaryjskiej. Szczególnego obrazu, ponieważ każdy, kto był w Kalwarii, jest zawsze niesamowicie wzruszony, kiedy patrzy na wizerunek Matki Bożej, która ma odsunięte ucho i faktycznie wysłuchuje próśb tych, którzy tam przybywają.
Oczywiście sanktuarium w Kalwarii Pacławskiej powstało jako sanktuarium pasyjne dla uczczenia męki, śmierci i samego momentu zmartwychwstania Pana Jezusa. Idąc dróżkami rozpamiętujemy te wszystkie wydarzenia, jakie miały miejsce od zdrady Judasza aż właśnie po sam grób Pana Jezusa, po złożenie do grobu. Natomiast za Panem Jezusem podążała także i Matka Boża i przeżywała w swoim sercu te wszystkie boleści swojego Syna i nie mogło być, żeby nie zabrakło Matki Bożej także i w jej wizerunku kalwaryjskim na naszym wzgórzu. W tym roku obchodzimy 340. rocznicę sprowadzenia Matki Bożej z Kamieńca Podolskiego. Znamy tą historię z 1672 roku, z oblężenia przez wojska tureckie Kamieńca Podolskiego, upadku i w tym wiąże się także i sprowadzenie Matki Bożej tu na wzgórze kalwaryjskie.
Pani doktor, szlak maryjny Światło ze Wschodu powstał dzięki współpracy między Polską a Słowacją. Ten projekt został zrealizowany w ramach programu Interreg Polska-Słowacja 2014-2020 i był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej. I to jest bardzo też istotne, że ten szlak ma rangę międzynarodową, jest szlakiem transgranicznym.
Jest szlakiem transgranicznym. W całym projekcie brało udział aż 13 partnerów z Polski i ze Słowacji. W związku z tym zainteresowanie już samym powstaniem projektu było dość szerokie, bo to były nie tylko z jednego miejsca ośrodki, ale z bardzo różnych. Ja tutaj bym chciała wspomnieć na przykład ze Słowacji takie sanktuaria jak Litmanowa, Lewocza, również związki z Preszowem. A po stronie Polski, oprócz Kalwarii Pacławskiej, jeszcze na przykład sanktuarium w Krośnie czy sanktuarium w Starej Wsi. W związku z tym ten zasięg dotyczy właśnie takiego tradycyjnego pielgrzymowania lokalnego, ale łączy to w taką dużą sieć już ponadregionalną.
My tu musimy podkreślić, że Karpaty, mówimy o Karpatach polskich i tej części słowackiej, są znowu na tej mapie, będę to podkreślał, pielgrzymkowe świata wyjątkowe, bo tutaj rejestruje się około 150 sanktuariów. To w większości sanktuaria maryjne, stąd nazwa Szlak Maryjny, ale także są ubogacane tymi innymi wątkami, innymi sanktuariami, jak Sanktuaria Męki Pańskiej. I szlak także podkreśla kulturowe dziedzictwo i przyrodnicze tego obszaru, przez który się porusza.
Oczywiście, że tak, dlatego że każde sanktuarium pokazuje pewien lokalny kult, a z drugiej strony pokazuje pewne lokalne tradycje, które są unikatowe dla każdego regionu. W związku z powyższym nie jest to jakby ten sam temat, czy temat główny jest skupiony wokół Maryi, natomiast również pokazuje bogactwo na przykład jakieś folklorystyczne, czy bogactwo historyczne, które się w danym regionie znajduje. Ja chciałam jeszcze tutaj na momencie wrócić do samego tytułu projektu Szlak Maryjny Światło ze Wschodu i ta druga część nawiązywała do osoby Jana Pawła II, który był takim posłannikiem czy osobą wywodzącą się właśnie z tych rejonów wschodnich, która do Europy Zachodniej wniosła nasze patrzenie jakby na te sprawy związane z kultem, czy sprawy związane z naszą tożsamością.
I to chyba nie przez przypadek. Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie jest takim koordynatorem tego małopolskiego odcinka szlaku.
Tak, z tego względu, że w naszym celu statutowym jest właśnie propagowanie nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II.
Ojcze, Szlak Maryjny Światło ze Wschodu i także Szlak Papieski, który przebiega przez Karwarię. Tak więc te szlaki są bardzo ważne. Jak powiedziałem na wstępie, one, mamy taką nadzieję, będą jeszcze mocno wzmacniały rangę sanktuarium, choćby przez takie wsparcie w pewnych inwestycjach, które na terenie Kalwarii Pacławskiej również realizują.
No musimy pamiętać, że Kalwaria Pacławska znajduje się obecnie po II wojnie światowej tuż nad granicą. W związku z tym do końca lat 80. była bardzo izolowana przez władzę, jeżeli chodzi o sam ruch pielgrzymkowy, nie mówiąc już o samej rozbudowie i unowocześnieniu infrastruktury dla pielgrzymów. Dopiero od 10 lat rozpoczęły się tak na dobre prace, chociażby przy budowie nowego domu pielgrzyma, prace konserwatorskie. No a ten projekt Szlak Maryjny wzbogacił nasze sanktuarium właśnie o zagospodarowanie tutaj tej przestrzeni placu przed kościołem, gdzie pielgrzymi przychodzą i odpoczywają.
Jakie to były właśnie prace? Głównie chodzi o plac tutaj przed sanktuarium?
Związane były prace z zagospodarowaniem właśnie terenu. Wybudowane zostały alejki z kostki granitowej, nowe oświetlenie, nowe nagłośnienie całego placu, bowiem przy dużych uroczystościach msze święte odbywają się na zewnątrz sanktuarium, ażeby jak największa grupa ludzi mogła uczestniczyć i słyszeć dobrze nabożeństwa i Eucharystię.
Ja już kilka razy w tej audycji, której prowadzę, Głos Krakowa, podkreślałem taką konieczność, aby w polskich sanktuariach rozbudować tą bazę turystyczną, pielgrzymkową, właśnie takie elementy małej infrastruktury, gdzie pielgrzymi mogliby odpocząć, mogliby się schronić, po prostu zatrzymać się i spojrzeć w głąb siebie.
No przede wszystkim sanktuarium musi stworzyć taką przestrzeń i noclegową, żeby można było też i dłużej niż na parę godzin przybyć do sanktuarium, bowiem to bogactwo to nie jest tylko w ciągu dnia, ale to jest też i ta cisza wieczorna i poranek, schody słońca piękne na wzgórzu kalwaryjskim można obserwować, więc cała przyroda wszystko mówi nam o Panu Bogu i możemy się zatopić w tej ciszy i poddać się właśnie tym warunkom, które stwarza właśnie przyroda.
Tak, my tutaj rozmawiamy o Kalwarii Pacławskiej, bo nam jest doskonale znana, natomiast musimy podkreślić, że Kalwaria Pacławska, jak ojciec powiedział, to jest praktycznie już przy samej granicy z Ukrainą, na południe od Przemyśla i ona wyróżnia się znowu także tym niesamowitym pięknem, jeśli chodzi o położenie, tą pięknem przyrody, oczywiście wzbogaconym miejscem przez obecność Pana Boga i Matki Bożej.
No, Kalwaria Pacławska leży w Przemyskim Parku Krajobrazowym. Wokół Kalwarii jest utworzony od 2001 roku rezerwat przyrody Kalwaria Pacławska, który chroni przede wszystkim to dziedzictwo przyrodnicze związane właśnie z szlakami tymi, którymi podążamy, dróżkami czy Pana Jezusa, czy Matki Bożej. Idąc właśnie tymi szlakami możemy podziwiać to piękno przyrody, która jest w stanie nienaruszonym i dziewiczym, nieskażona takim współczesnymi osiągnięciami technicznymi.
Ojcze, to też podkreślałem wielokrotnie, że często pielgrzymując po Polsce czy po sanktuariach, troszkę tak szybciutko wpadamy do sanktuarium na godzinę, biegniemy dalej, lecimy dalej, bo czas nas goni. A naprawdę warto w takich miejscach świętych, których w Polsce mamy prawie 800 sanktuariów obecnie, jak Kalwaria Pacławska, zatrzymać się na dłużej, zatrzymać się choćby na jedną noc, żeby pomodlić się w sanktuarium, żeby popatrzeć w wizerunek Matki Bożej, powierzyć swojej troski i kłopoty i też radości, ale żeby choćby go ci wspomniał, zobaczyć zachód słońca, może wschód słońca, to jest ten czas.
Tak, to jest czas szczególnie błogosławiony i wszyscy pielgrzymi podkreślają, że to szczególne miejsce, bo nawet jak udają się na spoczynek, to mówią, że bardzo wcześnie wstają, już wypoczęci, już biegną do kościółka samego rana, żeby przywitać Matkę Bożą przed odsłonięciem obrazu, już być gotowym na tą chwilę spotkania się z Matką Bożą każdego dnia z rana.
Pani Barbaro, ta audycja jest takim przykładem też dobrej współpracy pomiędzy właśnie koordynatorem szlaku, a także duszpasterzem, który pracuje w sanktuarium. Jak ta współpraca z Państwa strony, jeśli chodzi o Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, przebiegała w tych relacjach i we współpracy z duszpasterzami, którzy pracują w sanktuariach?
Przebiegała bardzo dobrze, to znaczy należy najpierw może wymienić, jakie rzeczy Instytut w ogóle, jakie wydarzenia wykonał. I właśnie w sprawie tych różnych wydarzeń kontaktowaliśmy się z gospodarzami każdego sanktuarium. Głównie były o to wykonanie panoram wirtualnych, które można znaleźć w internecie na naszej stronie maryjny.pl. Było to 28 sanktuariów i do każdego musiał udać się fotograf, żeby zrobić te zdjęcia sferyczne, zdjęcia panoramiczne. W związku z tym trzeba było udostępnić, trzeba było się zapoznać z tymi lokalnymi atrakcjami, które jeszcze gdzieś tam znajdują się w zasięgu sanktuarium, jakieś muzea, jakieś szlaki turystyczne, które przebiegają wokół. I tutaj muszę powiedzieć, że rzeczywiście bez jakichś specjalnych konfliktów czy jakichś specjalnie dziwnych wydarzeń wszystko przebiegało sprawnie i możemy podziękować jedynie gospodarzom właśnie, że w ten sposób podeszli też do tych zadań. Natomiast inne zadania, które wykonywaliśmy, bo Instytut się zajmował w dużej mierze promocją samego projektu, w związku z powyższym robiliśmy na przykład koncerty związane z projekcjami wideomappingu poświęconymi lokalnemu kultowi Maryi i to robiliśmy w kościele, w sanktuarium w Myślenicach i robiliśmy w Inwałdzie. I rzeczywiście muszę powiedzieć też, że tutaj bardzo dużą pomoc otrzymaliśmy nie tylko od samych gospodarzy sanktuariów, ale także od władz samorządowych. Od razu polecali nam na przykład zespoły ludowe, które by nam pomogły pokazywać właśnie ten regionalizm. Mieliśmy też okazję odkryć takie miejsca na przykład jak Kamieńca Obońskich na rynku w Myślenicach, na której jest uwidoczniona kopia Matki Boskiej Myślenickiej. W związku z tym wiązaliśmy jakby tą tradycję świecką z tradycją religijną i pokazywaliśmy, że to wszystko właśnie jakby współgra i jest lokalnym dowodem na to, że ta współpraca od wielu lat i wielu wieków się rozwijała.
To jest też super, że osoby, które planują pielgrzymowanie, turystykę religijną właśnie po tych sanktuariach, które są objęte szlakiem maryjnym, jak pani wspomniała, mogą dzisiaj przez internetową stronę, proszę przypomnieć,
maryjny.pl,
zobaczyć, wejść na tą stronę, zobaczyć te panoramy, a więc dokładne zdjęcia z detalami, dokładnymi detalami też ołtarzy, figur i tak dalej. Jest tam opis też merytoryczny, a więc doskonale się przygotować, a później wyruszyć na szlak.
Na stronie maryjny.pl znajdują się opisy wszystkich wydarzeń, które przygotował Instytut, więc i panoramy, i publikacje, i opisy szczegółowe sanktuariów. Opisy są w 4 językach, to znaczy na panoramach wirtualnych, gdzie można rzeczywiście wejść do każdego sanktuarium, maszerować tak, jak maszerowalibyśmy jako pielgrzymi. Są teksty w 4 językach, czyli język polski, język niemiecki, język hiszpański i język angielski, natomiast jeszcze jest międzynarodowy język migowy. Są oczywiście też jeszcze jakieś podświetlane teksty i tak dalej, które też ułatwia odbiorcy z jakimiś dysfunkcjami zapoznanie się z tymi panoramami, ale cel jest jeden, żeby to wszystko później zobaczyć w naturze.
Tak, tak pani wspomniała, w projekcie, w tym szlaku są sanktuaria o randze międzynarodowej, o randze krajowej czy ponadregionalnej. Te wielkie sanktuaria, Kalwaria Zebrzydowska, jak Zakopane Krzeptówki, Ludźmierz, Kalwaria Pacławska, ale są także takie mniejsze sanktuaria, sanktuaria lokalne, choćby na Słowacji, jak Czir czy Lutina, Gabultow, czy choćby już znane sanktuarium z naszej audycji w Tyliczu, Krynica Zdrój. Pięknie o tych sanktuariach, o tej właśnie specyfice sanktuariów mówił Jan Paweł II, w roku 1987 podczas modlitwy niedzielnej. Pozwólcie, że zacytuję, drodzy radiosłuchacze. Każdy lud, każdy naród, a w niektórych regionach nieomal każde miasto i wieś mają własne sanktuarium maryjne, małe lub większe, głęboko związane z dziejami religijnymi, a niekiedy z całą jego przeszłością. Niezliczone pokolenia pielgrzymowały na przestrzeni dziejów do wielkich i małych sanktuariów, by oddać hołd Pannie Najświętszej w jej wizerunkach, wspaniałych i skromnych. Znajdowały tam łaskę i pocieszenie, światło wiary i siłę nawrócenia, schronienia od przeciwności losu i kryzysów duszy. Ojcze Kustoszu, te słowa także właśnie wpisują się w tą perełkę, jaką jest w koronie sanktuariów również Kalwaria Pacławska.
No, Kalwarię Pacławską nawiedził ojciec święty Jan Paweł II, ale jeszcze jak był kardynałem tutaj w archidiecezji krakowskiej na 300-lecie istnienia sanktuarium w 1968 roku, 13 sierpnia, sprawował Eucharystię na galerii do licznie zgromadzonych wiernych. Wtedy właśnie też podkreślał, że ten kult Matki Bożej, zwłaszcza Matki Bożej zaśniętej i w niebo wziętej, bo 13 sierpnia odbywają się w Kalwarii Pacławskiej dróżki Matki Bożej zaśniętej, kiedy z figurą właśnie Matki Bożej udajemy się do domku, tam jest Eucharystia, potem dróżkami od stacji do stacji Matki Bożej zaśniętej idziemy do grobu Matki Bożej, tam jest złożona figura i następnie rozpoczynają się dróżki w niebo wzięcia Najświętszej Marii Panny. I tu podkreślał Ojciec Święty, że ten kult jest szczególny, przynależny też i takim sanktuarium, gdzie niejako uczestniczymy realnie właśnie w tych wydarzeniach, które dotyczyły właśnie zaśnięcia Najświętszej Marii Panny Niebowzięcia.
I takim pamiątką po tej pielgrzymce jest odsłonięty przed rokiem, jak dobrze pamiętam, pomnik Jana Pawła II.
Tak właśnie, w ubiegłym roku obchodziliśmy 350-lecie istnienia naszego sanktuarium w Kalwarii Pacławskiej i właśnie z okazji 50. rocznicy odwiedzin Ojca Świętego tego kalwaryjskiego wzgórza został fundowany, odsłonięty i poświęcony pomnik ku jemu pamięci.
I rok ubiegły to też jubileusz 350-lecia Kalwarii, więc Kalwaria Pacławska jest to jedną z najstarszych w Polsce i tutaj na ziemiach właśnie wschodniej Europy Kalwarii. Tych Kalwarii jest w Europie kilkadziesiąt i przede wszystkim, co bardzo ważne, Kalwaria żywa.
Kalwaria żywa, pomimo, jak mówię, jej trudnej historii. W czasach zaborów wiele kościołów zostało skasowanych przez właśnie zaborców austriackich, ale chociaż Kalwaria Pacławska też znajdowała się na tej liście do kasacji, nigdy nie wykonano na szczęście tego wyroku i sanktuarium cały czas praktycznie funkcjonowało, służąc pielgrzymom. A po wojnie, pomimo, że znów znaleźliśmy się właśnie w bliskości granicy i było utrudnione pielgrzymowanie na wzgórze kalwaryjskie, to nigdy też nie przestało funkcjonować i wierni pielgrzymi nie ustali. Stanie, pomimo szykan ze strony Służby Bezpieczeństwa udawali się na odpusty.
Tak, zakon braci mniejszych franciszkanów konwentualnych jest kustoszami tego sanktuarium od początku.
Tak, na początku, to prawda, Andrzej Maksymilian Fredro, fundator Kalwarii, składał propozycję ojcom dominikanom i ojcom bernardynom, ale ostatecznie to nasi ojcowie franciszkanie konwentualni przyjęli jego zaproszenie i od 1668 roku, od 3 maja, kiedy to pierwszy raz zostały odprawione dróżki męki pańskiej, tu na okolicznych wzgórzach kalwaryjskich datuje się rozpoczęcie funkcjonowania tego sanktuarium.
Pani doktor, jakie atuty są tego szlaku maryjnego? Zawsze są jakieś mocne, słabe strony. Zapytam o te mocne strony podczas tej audycji. Gdzieś tam pewnie jakieś zawsze mankamenty się pojawiają, ale spróbujmy powiedzieć o tych mocnych stronach właśnie tego szlaku maryjnego, światło ze wschodu.
Znaczy pierwszy mocny atut to jest taki, że w ogóle ten projekt powstał i pokazuje tradycję, ale jakby w nowej odsłonie. Natomiast ze względu na to, że projekt obejmuje trzy bardzo duże rejony, czyli województwo małopolskie, województwo podkarpackie oraz kraj preszowski na Słowacji, to rzeczywiście tym atutem takim jest unikatowość każdego z regionów, to znaczy pokazanie z jednej strony to, co nas łączy, czyli kult maryjny, ale z drugiej strony bogactwo każdego regionu, które jest inne i można nie tylko przeżyć pewną fascynację duchową czy pewne przeżycia duchowe, natomiast można pokazać też, czy odebrać to, jak wygląda przyroda w danym regionie, jak wygląda kultura, jak wyglądają tradycje, jakie są legendy związane z danymi miejscami, jakie są również atrakcje turystyczne, czyli tak jak już wcześniej wspominałam, na przykład regionalne muzea, jakieś regionalne drogi krzyżowe, które na przykład są bardzo charakterystyczne, albo robił je jakiś wybitny artysta, albo zawarł coś na przykład bardzo ciekawego, innego niż w innych regionach. No myślę, że to są główne atuty. Ja chciałam jeszcze jakby nawiązać do samej działalności Instytutu. My się zajmujemy osobą Jana Pawła II, więc też chciałam tutaj podkreślić dialog taki bardzo szeroki, to znaczy poznawanie innych, pokazywanie, co ja mam do zaoferowania i odbieranie jakby tego, co inni mają do zaoferowania, poznawanie tych wartości. Oraz tak jak na każdym szlaku, zawsze można spotkać człowieka i po prostu to nawiązanie relacji z drugim człowiekiem jest też bardzo ważnym aspektem pielgrzymowania.
To dokładnie tak jest, dlatego że w obrębie tego szlaku są również sanktuaria grekokatolickie, a więc choćby właśnie w Jarosławiu, Brama Miłosierdzia, czy w Lutinie, w Ćirczu, to są takie wielkie sanktuaria na Słowacji dla grekokatolików, którzy no, tam pielgrzymują, ale także z różnych części też Europy. Ten szlak powinien przyciągnąć i pielgrzymów, i turystów, aby poznawali to dziedzictwo właśnie religijne, kulturowe i też przyrodnicze tych regionów, które lokalnych społeczności.
I pokazuje też, że da się żyć razem, że jesteśmy ludźmi, którzy są ciekawi pewnej wiedzy, ciekawi, co się dzieje u sąsiada za płotem, mówiąc wprost, ale jesteśmy otwarci na tą inność i potrafimy się wzajemnie szanować. I to jest chyba w tym wszystkim bardzo ważne i o to zabiegał Jan Paweł II.
Jak czytałem o genezie tego szlaku, o tym pani też wspomniała, takim pewnym wyznacznikiem do tego szlaku był szlak Droga Świętego Jakuba do Komposteli. Już kilka razy o tym szlaku mówiliśmy podczas audycji Głos Krakowa. Na tym szlaku to jest też właśnie widoczne, ten pokój i ta więź, ta rozmowa z drugą osobą, bardzo często także nawet niewierzącą.
Oczywiście, że tak, bo musimy się szanować jako ludzie, jest nas na świecie bardzo dużo. Mamy prawo pokazywać, jacy jesteśmy, z jakiego regionu się wywodzimy na przykład, jakie zaplecze historyczne za nami stoi, jakieś tradycje lokalne. W związku z tym właśnie ta inność, ta ciekawość świata powinna ludzi łączyć i to jest najważniejsze. Ja jeszcze, no nie wiem, czy mogę taką dygresję zrobić, bo byłam teraz niedawno w Bari i odwiedziłam sanktuarium świętego Mikołaja i pierwszy raz spotkałam się z czymś takim, chociaż już po świecie dużo jeżdżę, że w kościele katolickim jest poświęcony grób świętemu Mikołajowi, który jest największym świętym dla prawosławia. I w tym samym momencie odbywały się obrzędy jakby katolickie, natomiast w tej kaplicy byli wyznawcy prawosławia. I dla mnie to było, no rzeczywiście pierwszy raz coś takiego widziałam, ale było to też znak, że potrafimy ze sobą być. Szanujemy się nawzajem, szanujemy jakby swoje duchowe potrzeby i ludzie są różni, ale jeszcze raz mówię, ale wszyscy jesteśmy ludźmi i dlatego musimy patrzeć na drugiego człowieka wyłącznie jak na brata.
I to pięknie realizują znowu franciszkanie. Pokój, dobro, nie przez przypadek choćby ojcze spotykają się z różnych religii wyznawcy w Asyżu.
Tak jest. Ojciec nasz założyciel, święty Franciszek, nieustannie nawoływał do tego pokoju, ale też i poprzez dobro czynione przez braci franciszkanów. Mówił właśnie do nas, bracia, czyńcie dobro, bo ten czas tak szybko upływa i nie mamy tego czasu za dużo, żeby tego dobra czynić. A z kolei, jak wiemy, sam święty Franciszek udawał się i do sułtana, żeby głosić ten pokój na całym świecie, pokój przede wszystkim w sercach, który ma naszych zapanować, a wtedy, jeżeli będzie pokój w sercu każdego z nas, to też będzie pokój między nami i między narodami w całej społeczności świata.
Ojcze, to na koniec proszę zaprosić może naszych słuchaczy do tego, aby niektórzy może po raz pierwszy, ale niektórzy po raz kolejny udali się do Kalwarii Pacławskiej.
No, na naszej stronie internetowej Sanktuarium znajduje się kalendarium różnych wydarzeń, które dzieją się w ciągu roku, więc zapraszamy przez cały rok. Są różnego rodzaju wydarzenia, począwszy od Wielkiego Postu, od misteriów kalwaryjskich, podobnie jak tu Kalwarii Żydowskiej, tak samo i Kalwarii Pacławskiej. Są przedstawiane te misteria w plenerze. Idziemy w atmosferze tych dróżek kalwaryjskich za Panem Jezusem na Golgotę, więc to są piękne przeżycia wielkopostne, ale także są i pielgrzymki w ciągu roku i straży pożarnej, i Straży Granicznej, i zloty rowerzystów, i motocyklistów, i są też i dni specjalne przeznaczone dla ludzi uzależnionych od alkoholu, są też i pielgrzymki honorowych dawców krwi, leśników, i wielu innych grup, którzy przyjeżdżają tu specjalnie, ale też i indywidualnych zapraszamy szczególnie do sanktuarium, aby oddać hołd, cześć Matce Bożej, pomodlić się, napełnić się tym duchem maryjnym, ale także i w ostatnim czasie bardzo mocno działa u nas sługa Boży, czcigodny ojciec Wenanty Katarzyniec, który został przeniesiony 2 lata temu spod cieni do sanktuarium i cieszy się ogromnym kultem w tej chwili.
Pani doktor, myślę, że ten szlak maryjny także to jest ważny krok do tego, co nas czeka już za rok, czyli jubileuszu stulecia urodzin Jana Pawła II, króla Wojtyły. I to także realizuje Instytut Jana Pawła II, prawda? Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie. To jeden z projektów. Oczywiście mam nadzieję, że spotkamy się, jeszcze porozmawiamy o tych projektach, które będą realizowane przez Instytut, ale szlak maryjny na pewno będzie takim też ważnym elementem tego, aby poznawać miejsca, a większość tych sanktuariów, które są objęte projektem, to są miejsca, jak tutaj ojciec wspomniał, które Karol Wojtyła, czy jako ksiądz, jako biskup, jako kardynał, a także później jako papież odwiedzą.
No, związki Karola Wojtyły z Marią są znane od Wadowic rodzinnych, prawda, w którym odwiedzał kościół niedaleko swojego domu, poprzez ten kult maryjny związany z Kalwarią Zebrzydowską i poprzez rzeczywiście działalność później jako księdza i jako biskupa, jako kardynała. Odwiedzał wiele sanktuariów, wiele obrazów było koronowanych przez biskupa czy kardynała Karola Wojtyły. No i oczywiście ta sama tradycja utrzymała się, kiedy został powołany na stolicę Piotrową. Zbliża się stulecie, Instytut będzie zapraszał w przyszłym roku na bardzo wiele wydarzeń, natomiast dzisiaj mogę powiedzieć tylko, że zapraszamy jeszcze raz na szlaki maryjne, które mogą zwiedzić turyści, mogą sobie zobaczyć, jak wyglądał kiedyś kult maryjny, jak wygląda w tej chwili i poznać, jak wygląda ten regionalizm, czyli jak wyglądają wszystkie rzeczy związane z tradycjami danego regionu.
Bardzo dziękuję pani doktor, bardzo dziękuję ojcu Kustoszowi za to spotkanie.
Dziękuję.
Przypomnę, że dzisiaj naszą redakcję odwiedzili pani doktor Barbara Munk z Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie i ojciec Kustosz Krzysztof Chura, kustosz Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej Kalwaryjskiej w Kalwarii Pacławskiej. Serdecznie pozdrawiamy z Krakowa i zapraszam na kolejną audycję Głos Krakowa już za tydzień. Szczęść Boże! Yeah.